Nasz gość, pan poseł Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, były wiceminister spraw zagranicznych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kłaniam się ojcu, kłaniam się słuchaczom.
Również. Może skoro sprawy też zagraniczne i międzynarodowe, to rozpocznijmy od tej sytuacji, z którą mamy do czynienia w Iranie. Wydaje się, że sytuacja jest raczej uspokajająca, aniżeli eskalująca. Chociaż zestrzelenie cywilnego samolotu albo coś, co się stało z tym samolotem, bo to jeszcze na razie nie zostało oficjalnie potwierdzone, no mogłoby mieć jeszcze jakiś taki nieoczekiwany, znaczy wpływ na nieoczekiwany rozwój sytuacji. Zresztą Bliski Wschód to zawsze Bliski Wschód i taki region, gdzie dosyć łatwo może sytuacja się zmieniać.
Tak, to prawda. Bliski Wschód to region zapalny i tutaj należy zawsze z dużą uwagą, ostrożnością obserwować sytuację. Sytuacja jest poważna, ale sytuacja się uspokaja i to jest najważniejsze. Państwo polskie, rząd polski, polska dyplomacja z uwagą tą sytuację obserwuje. My powinniśmy tutaj zachowywać spokój, dbać o interes państwa polskiego, interes polskich żołnierzy, interes zobowiązań sojuszniczych. Jesteśmy tutaj w komfortowej sytuacji, że Polska jest krajem lubianym, jest lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, lojalnym członkiem paktu NATO, krajem, który wydaje ponad 2% PKB na obronność, co jest zauważane na całym świecie i przedstawiane jako przykład bardzo dobrego działania, ale jesteśmy też krajem lubianym na Bliskim Wschodzie, lubianym w wielu krajach. Tam sympatia do Polski jest wyczuwalna, więc tutaj jest ta komfortowa sytuacja. W takich chwilach trzeba zachować spokój i trzeba po prostu na spokojnie rozważać, co jest najkorzystniejsze z punktu widzenia polskich interesów.
Panie ministrze, druga sprawa to kwestia organizacji przez prywatną fundację, ale we współpracy z Yad Vashem, uroczystości związanych z upamiętnieniem ofiar Holokaustu. Sytuacja, która jest, no myślę, że z pozycji naszej możemy nazwać skandaliczną. Mianowicie mają podczas tej uroczystości występować prezydent Niemiec, prezydent Francji, przedstawiciel Wielkiej Brytanii, a także prezydent Władimir Putin, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, został zaproszony, ale bez prawa głosu.
No, jest to przedsięwzięcie skandaliczne. Jest to wykorzystywanie dramatu II wojny światowej, dramatu Holokaustu, ofiar Holokaustu do rozgrywek politycznych. Robi to pan Kantor, jego fundacja, Moshe Kantora, więc rosyjskiego Żyda, Żyda powiązanego z szeroko rozumianym środowiskiem Władimira Putina. I całe to przedsięwzięcie ma na celu dyskredytację Polski i pokazanie Rosji i jej narracji w jak najkorzystniejszym celu, w najkorzystniejszym świetle. Proszę zwrócić uwagę nad samą formułą. Mianowicie Rosjanie mają być pokazani jako jeden z czterech narodów, który zwyciężył w II wojnie światowej, który, czytaj, zatrzymał Holokaust, zatrzymał mordowanie Żydów. Rosja ma być na równi z innymi krajami Zachodu przedstawiona jako ten, który stanął po stronie dobra. Polska nie ma możliwości wypowiadania się w tej sprawie. Rosjanie prawdopodobnie wykorzystają to spotkanie do tego, żeby, takie są obawy wielu ekspertów, żeby pokazać Polskę jako rzekomo antysemicki kraj, rzekomo, nie wiem, kraj inspirujący nawet jakieś straszne rzeczy. To jest przejaw wojny informacyjnej. Bardzo dobrze, że pan prezydent Duda nie autoryzuje tego, nie decyduje się na to, żeby być usadzany w jakimś dalszym szeregu bez prawa głosu. No, nie ma takiej możliwości. Polska była jednym z kluczowych państw II wojny światowej, które od początku, od pierwszego do ostatniego dnia wojny walczyło z Niemcami, które stworzyło fenomenalne państwo podziemne, które nigdy nie kolaborowało z Niemcami, ale też państwo, które tworzyło w sposób skoordynowany w ramach państwa podziemnego pomoc Żydom, wspomnę tutaj o Żegocie choćby, i które uratowało najwięcej Żydów. Dodajmy też, że straciliśmy ponad 6 milionów obywateli, 3 miliony z tych 6 to obywatele polscy chrześcijanie, ale drugie 3 miliony to obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, więc naprawdę jakikolwiek pomysł na to, żeby polski prezydent nie mógł przemawiać przy okazji wyzwolenia obozu Auschwitz, jest pomysłem skandalicznym, nacechowanym politycznie. Nie ma to nic wspólnego z prawdą historyczną, z oddaniem hołdu ofiarom. Ja bym jeszcze zaakcentował taką kwestię, jaką jest opieka nad obozem Auschwitz, która jest wzorcowa. Jeżeli patrzymy na to, jaki był los innych obozów koncentracyjnych na świecie, tu chyba najlepszym przykładem jest sprawa obozu Mauthausen-Gusen, który został zamieniony na prywatne osiedle i w zasadzie nie ma tam w zasadzie w ogóle możliwości regularnego upamiętniania Polaków poza tylko świętami przy obelisku, przy pomniku w krematorium. No, obóz Auschwitz-Birkenau jest polskim muzeum, jest prowadzony wzorcowo i to też od tych 75 lat nie można uciec wzorowego prowadzenia tego obozu. Więc mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej, wojny informacyjnej, w której to wojnie uczestniczą Rosjanie. I to jest nie tylko gra o przeszłość, ale podkreślmy, wszelkie ingerencje w historię, w narrację historyczną są grą o teraźniejszość i o przyszłość.
Czy w tej wojnie uczestniczą również przedstawiciele niektórzy polskiej opozycji? No, mam na myśli choćby wypowiedzi jednego z liderów partii lewicowych, którzy mówili o wyzwalaniu przez Armię Czerwoną, bo to jest taka narracja, której używa również Władimir Putin, Polski przez Armię Czerwoną właśnie w wyzwalaniu. Z drugiej strony pojawiają się jakby ciągłe takie pstryczki w kierunku pana prezydenta, że co robi w takim razie dyplomacja polska, że oczywiście pan prezydent, jeżeli nie ma prawa głosu, nie powinien tam być, ale dyplomacja powinna zorganizować to wszystko tak, żeby pan prezydent był obecny i miał prawo głosu. Więc czy opozycja nie wpisuje się też w jakiś taki plan rozgrywania wewnętrznego? Zawsze wiadomo, i to nie od dzisiaj, ale od wieków, że jak w Polsce dochodziło do kłótni wewnętrznych i braku mobilizacji wspólnej wobec polityki zagranicznej innych państw, no to na tym Polska traciła, ojczyzna traciła.
Ja całkowicie rozumiem, że w warunkach demokratycznych jest rywalizacja międzypartyjna. Rozumiem, że powoli emocje idą w górę, jeśli chodzi o nadchodzące wybory prezydenckie. Natomiast my możemy się spierać w kraju, ale za granicą, i my powinniśmy grać w jednej drużynie. Ja zawsze to porównuję choćby do meczów Lecha Poznań z Legią Warszawa. Naszym słuchaczom mniej interesujących się futbolem powiem, że te drużyny najłagodniej mówiąc nie przepadają za sobą, ale za granicą, i tu możemy rywalizować, ale za granicą gra reprezentacja Polski, w której grają zawodnicy z obu tych klubów, prawda? I wszyscy gramy dla Polski. To powinien być taki przykład. Rozgrywanie rywalizacji międzypartyjnej, krajowej, za granicą, to jest nawiązanie do najgorszych wzorców z końca XVIII wieku, z okresu schyłku, upadku pierwszej RP. Tam również różne środowiska rozgrywały walkę między sobą za granicą, korzystając tam z różnych
zaborczych
narzędzi, i to się skończyło upadkiem Polski. I naprawdę przestrzegam, to jest walka o być albo nie być państwa polskiego, bo podkreślmy to naszym słuchaczom, ja też to podkreśliłem, że gra nie toczy się wyłącznie o pamięć. Oczywiście pamięć jest elementem naszej tożsamości i trzeba walczyć o to, żeby pokazać heroizm Polski, Polaków przed 75 lat, że byliśmy niezłomni, pomagaliśmy, a nie byliśmy sprawcami. Ale to nie tylko, bo gra toczy się na przykład o to, z czym będziemy się kojarzyć opinii publicznej w wielu krajach, również tych kluczowych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, jak choćby Stany Zjednoczone. W warunkach demokratycznych to opinia publiczna, to obywatele mają kluczowy wpływ na polityków i zresztą bardzo dobrze, bo na tym polega demokracja. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Polska jest zagrożona atakiem agresora. I w ramach artykułu 5 NATO będzie rozważana odsiecz Polsce, formuła tej odsieczy. I jeżeli będziemy się kojarzyć z krajem szlachetnym, który od początku do końca walczył z totalitaryzmami, z Niemcami, od pierwszego do ostatniego dnia wojny, nigdy nie kolaborował, zawsze był lojalny wobec sojuszników z Zachodu, uratował najwięcej Żydów, etc., stworzył państwo podziemne, Żegotę. Jeżeli będziemy się kojarzyć, krótko mówiąc, dobrze i szlachetnie, prawdopodobieństwo tego, że opinia publiczna będzie wyrażać zgodę na to, żeby na przykład Amerykanie bronili Polski w razie agresji na Polskę, jest znacznie większa niż jeżeli uda się wrogom Polski przedstawić nasz kraj jako kraj mały, podły, który wydawał Żydów na śmierć, który był, prawda, antysemicki, kolaborancki, etc. To robią różne środowiska, choćby wydobywając pojedyncze, negatywne przypadki, nie wiem, 1 na 1000, 1 na 10 tysięcy, zawsze się zdarza w grupie, tam jakaś jedna czarnowca. Wydobywając te pojedyncze przypadki i przedstawiając je jako normę, jako coś powszechnego, jako jeden z typowych przykładów zachowań w czasie II wojny, to robią nasi wrogowie i wewnątrz, i na zewnątrz, przedstawiając Polskę w jak najgorszym świetle. Jeżeli taka narracja się przebije na cały świat, to opinia publiczna jakiegoś kraju, który będzie wysyłał, czy będzie rozważał wysłanie wojsk w Polsce na odsiecz, powie, ale po co mamy naszych chłopców tutaj nastawiać na ryzyko, żeby temu podłemu małemu krajowi, prawda? To jest gra o naszą przyszłość. Od bezpieczeństwa, co przed sekundą naszym słuchaczom przedstawiłem, po takie rzeczy jak decyzja o inwestycji w danym kraju. Jeżeli ktoś ma do czynienia z... ktoś musi podjąć decyzję, żeby inwestować w którymś z krajów europejskich i ma do wyboru 5 krajów o podobnych warunkach, wybierze ten, który będzie mu się najlepiej kojarzył, który będzie budził jego sympatię, prawda? A nie wybierze tego, który będzie budził jego antypatię, który właśnie będzie jakimś podłym krajem, to on będzie miał tak utrwalone, ten decydent. Po jakieś kwestie turystyki, więc tutaj jest sprawa naszej pozycji, naszych inwestycji, pieniędzy i co najważniejsze bezpieczeństwa. I zapewniam Państwa, że choćby używając, teraz rozmawiałem przy okazji Yad Vashem, choćby używając tematów żydowskich, są środowiska wrogie Polsce, które chcą użyć tych tematów, żeby choćby oddalić Polskę i Stany Zjednoczone. Wiedzą, że Stany Zjednoczone są gwarantem tego, że potencjalny agresor ze wschodu nie wejdzie do Polski. Bo nie dlatego, ale po prostu będzie miał świadomość, że wchodząc do Polski, jeżeli żołnierze amerykańscy będą na wschodniej flance NATO, to będzie musiał strzelać do amerykańskich żołnierzy. Amerykanie to jest taki naród, że sobie nie pozwoli na to, żeby ktoś bezkarnie do nich strzelał, więc na pewno odpowiedzą. Krótko mówiąc, prawdopodobieństwo potencjalnego ataku na Polskę spada w sposób znaczący, jeżeli jest obecność wojsk amerykańskich. Jakby oni, te wojska nie będą musiały bronić Polski, bo po prostu agresor nie zdecyduje się na atak, bo straty dla niego będą za duże niż potencjalne zyski. Teraz są środowiska, które pracują nad tym, żeby do tak bliskiej współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych nie doszło. Między innymi używa się tego tematu relacji żydowskich. Mianowicie w Polsce przedstawia się współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, obecność wojsk amerykańskich jako coś, co na pewno, nie wiem, używa się tutaj różnych argumentów, że na pewno to będzie 4-4-7, chociaż nasz polski rząd tą sprawę zamknął i jednoznacznie powiedział, że tutaj nie ustąpimy o krok i mogę, to nie jest żadna tajemnica, zdradzić, że strona amerykańska jakby nie upomina się w rozmowach bilateralnych o ten temat. Z kolei w Stanach Zjednoczonych pokazuje się Polska i to mamy do czynienia teraz z tym wydarzeniem waszym, bo pewnie taki przekaz pójdzie w świat. Pokazuje się Polska jako kraj chorobliwie antysemicki, który w ogóle w czasie wojny to nic innego nie robił, tylko mordował Żydów, etc., etc. Chodzi o to, żeby wzburzyć wpływową opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych przeciwko współpracy z Polską, tak? Przeciwko temu, żeby na przykład inwestować we wspólne działania z zakresu obronności. Naprawdę tego typu zachowania nie są przypadkowe. Słowa, to jest wszystko skoordynowane i przemyślane.
Słowa Władimira Putina dotyczące Polski, współpracy Polski z Hitlerem i jednocześnie próba osłabienia znaczenia paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli Hitler-Stalin, wywołały dosyć powszechne oburzenie w świecie, również w Europie. Czy może takie postępowanie prywatnej fundacji, która organizuje rzeczywiście w porozumieniu z Yad Vashem bardzo powiedziałbym taką prestiżową pod względem znaczenia z racji gości zaproszonych choćby i tematyki, czyli upamiętnienia ofiar Holokaustu konferencję, czy można by się spodziewać na przykład, że prezydent Niemiec, że prezydent Francji, państwa, które kolaborowało i wysyłało również przecież Żydów ze swojego terytorium do Auschwitz, to trzeba też jasno powiedzieć, może by powiedzieli, w takim razie my nie jedziemy, albo my nie będziemy zabierali głosu w solidarności z prezydentem Rzeczypospolitej, który reprezentuje naród, który najbardziej ucierpiał, a spośród obywateli Polski połowa tych, którzy zginęli, to byli właśnie Żydzi, obywatele polscy.
To, co ojciec mówi, jest jak najbardziej logiczne i prawdę mówiąc udało nam się całą tą operacją i tym jasnym sygnałem, że prezydent Duda nie bierze udziału w tym spotkaniu, wysłać sygnał w świat. I to się przebiło, podkreślmy, o tym piszą media światowe, że ta cała inicjatywa i ta cała uroczystość organizowana jest przez podejrzany podmiot, prawda? I myślę, że dzięki temu zasianiu wątpliwości, to najłagodniej rzecz ujmując, skala przekazu i ewentualnego potencjalnego antypolskiego przekazu części mówców będzie zauważona. Znaczy intencje będą zauważone, czyli będzie to wzięte w pewien nawias, tak jak nam się udało tą batalię informacyjną z tymi prowokacjami rosyjskimi sprzed kilku tygodni po prostu wygrać w tym świecie, medialnym. Mówię później o interpretacjach, artykułach w prasie światowej, gdzie jednoznacznie odcinano się od wypowiedzi Putina, pokazywano, że jest to po prostu nieprawda i element prowokacji wojny informacyjnej i że przestrzegano, żeby się na to nie nabierać. Mamy tutaj sygnał, że to jest zauważony ten problem również przez rozmówców, przez naszych sojuszników i mamy nadzieję, że będziemy mogli również jakiś tam element na ten temat usłyszeć.
A później uroczystości w samym Auschwitz organizowane przez Rzeczpospolitą i tam tak pan jest, prezydent tak Andrzej Duda zabierze głos oczywiście
tak
jako
jak
gospodarz.
Tak to było przez ostatnie 75 lat. Te uroczystości zawsze były w Polsce. Polska była gospodarzem tych uroczystości. Z dziwnych tutaj przyczyn środowisko rosyjskich Żydów coś takiego zorganizowano w Yad Vashem. Osobiście dziwię się, że Muzeum Yad Vashem na coś takiego pozwoliło, ale to jest już moje osobiste zdanie.
Bardzo dziękuję. Pan poseł Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Kłaniam się. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.